kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W studiu goście, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, dr Maciej Kawecki.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią redaktor.
Nadchodzi druga fala zmian, proszę Państwa, zmian związanych z RODO. RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jest stosowane od około roku. A tuż po długim weekendzie, 4 maja, wejdą w życie przepisy wdrażające RODO, które znowelizują ponad 160 ustaw. Zaczną obowiązywać przepisy dostosowujące poszczególne ustawy branżowe. Czy to taka tylko legislacyjna kosmetyka, czy to są istotne zmiany w ogóle?
To jest bardzo ważny pakiet zmian, jeden z większych w historii naszej legislacji, który ma ułatwiać. A ponieważ ma ułatwiać wszystkim, to te przepisy rzeczywiście dotyczą wszystkich, czyli i przedsiębiorców z takim szczególnym dedykowaniem ich mikroprzedsiębiorcom, i administrację publiczną, i przede wszystkim obywateli, czyli nas wszystkich.
To teraz jakich branż będą dotyczyć te zmiany?
Bardzo ważna zmiana dotycząca mikroprzedsiębiorców. Od 4 maja wszyscy mikroprzedsiębiorcy w Polsce, a więc ci, którzy zatrudniają do 10 pracowników, nie będą musieli realizować tak zwanego obowiązku informacyjnego, czyli wiemy już, że wszędzie nas bombardują te klauzule z informacją: administratorem państwa danych osobowych jest ten i ten podmiot, to o ten obowiązek chodzi. Będzie można go realizować na stronie internetowej, czyli nie trzeba będzie obklejać naszych pomieszczeń w przedsiębiorstwie, wręczać takich dokumentów na piśmie. Jeżeli możliwe, będzie wyraźne zrealizowanie go na stronie internetowej, co jest bardzo proste, gdzie w zakładce kontakt, czy w zakresie ochrona prywatności. To bardzo ważna zmiana. Bardzo ważne zmiany dotyczące pracodawców, wszystkich, którzy przebywają w zakładach pracy, czyli zmiana kodeksu pracy, która po raz pierwszy w Polsce wprowadza regulację danych biometrycznych. Pracodawcy będą mogli żądać od pracowników...
Co to są dane biometryczne?
Będą mogli żądać od pracowników danych biometrycznych, na przykład odcisku palca, żeby uwierzytelnić ich w pomieszczeniu, mówiąc wprost. Czyli zapewnić im dostęp do pomieszczeń, gdzie na przykład składowane są szczególnie ważne dokumenty. Bardzo ważna zmiana kodeksu pracy w zakresie monitoringu wizyjnego. Obszary związków zawodowych nie będą mogły podlegać monitoringowi. Jeżeli gdzieś Państwo mają w zakładzie pracy kamerę, która zlokalizowana jest na wejście do związku zawodowego na przykład, będzie musiała być usunięta.
Zdaje się, że w branży bankowej też coś się zmieni.
Bardzo ważna zmiana prawa bankowego dla wszystkich Państwa, którzy starają się o kredyt. Jeżeli uzyskamy odmowę decyzji kredytowej, będziemy mogli zapytać bank o to, na podstawie jakich danych dokonał odmowy kredytu. Rzeczywiście dochodziły od nas sygnały, że czasami mamy wątpliwości co do tego. Na podstawie spłacamy kredyty, czyli mamy historię kredytową bardzo wiarygodną, wydaje się, że mamy odpowiednie wynagrodzenie i nagle odmowa. Będzie mogli uzyskać od banku informacje w oparciu o jakie czynniki, jakie dane, jakie informacje odmówiono nam kredytu. Następnie będziemy mogli na tej podstawie oczywiście czy to złożyć reklamację, czy wystąpić do właściwych urzędów, jaką jest Komisja Nadzoru Finansowego, czy Urząd Ochrony Danych Osobowych, czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z właściwymi roszczeniami, jeżeli uznamy, że jednak bank wykroczył poza strefę naszej prywatności. Bardzo ważna zmiana kodeksu karnego. Walka z oczywiście takim asumptem, tym była walka z tak zwanymi RODO-szantażystami, bo rzeczywiście w tej pierwszej fazie wejścia w życie RODO mieliśmy sygnał od przedsiębiorców, którzy otrzymywali maile z informacją, jak nie skorzystasz z moich usług, to złożę skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zmieniliśmy definicję groźby karalnej. Groźbą karalną będzie nie tylko powiedzenie, że jak czegoś nie zrobisz, to pójdziesz siedzieć, tylko jak czegoś nie zrobisz, to zapłacisz karę finansową. Czyli poszerzenie tej definicji. Bardzo ważna zmiana.
To o tym nie wiedziałam, że RODO było w pewnym sensie kryminogenne nawet.
Było kryminogenne, mieliśmy bardzo dużo sygnałów na pewnym etapie. Bardzo ważna zmiana ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, dostęp do dokumentacji medycznej. Od 4 maja wszyscy Państwo, chcący uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, będą mogli uzyskać taki dostęp nieodpłatnie. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej, pierwsza, zaznaczam, kopia, będzie mogła być przekazana Państwu nieodpłatnie. będzie musiała być przekazana państwu nieodpłatnie. Dzisiaj za jedną stronę tylko takiej kopii płacimy prawie 1 zł. Licząc, że bardzo często dokumentacja medyczna ma kilkaset stron, to potrafi być koszt kilkuset złotych. Więc to też jest duże udogodnienie. I takich zmian jest więcej. W związku z tym to jest rzeczywiście pakiet, który od samego początku miał ułatwić. Nam RODO kojarzyło się i kojarzy z czymś trudnym, z czymś uciążliwym. No to jest taki pakiet, który właśnie miał trochę zliberalizować te regulacje.
Na początku tego roku Komisja Europejska poinformowała, że wpłynęło ponad 95 tysięcy skarg dotyczących możliwych naruszeń ochrony danych od przyjęcia unijnego rozporządzenia RODO. W Polsce od wejścia w życie RODO i powstania UODO do urzędu trafiło ponad 3 tysiące skarg. Czy to nie jest takie produkowanie sobie biurokracji i taka machina, która się toczy sama w sobie dla siebie?
To wszystko zależy, o jakich skargach mówimy. Część z nich jest na pewno zasadna, część niezasadna. Musimy pamiętać o tym, że dane są są podstawą gospodarki XXI wieku. 24 maja wejdzie w życie rozporządzenie unijne, nowe, dotyczące danych nieosobowych, które ma umożliwić wykorzystanie danych nieosobowych. Dlaczego właśnie te regulacje, te dane stały się takim ostatnio szczególnym punktem zainteresowania? Dlatego, bo innowacje, nowe technologie, wszystko opiera się na danych. W momencie, kiedy byśmy podążali za rozwojem nowych technologii, to jest bardzo cenne, nie chroniąc jednocześnie danych, to w pewnym momencie pozostawione one byłyby bez jakiejkolwiek ochrony. To jest jakby na część nas jako takich. Dlatego właśnie tak restrykcyjne regulacje. Natomiast na pewno w Polsce RODO wymagało takiego silnie racjonalnego podejścia. I stąd właśnie ten pakiet zmian ponad 160 ustaw.
Czy coś takiego jak profilowanie, coś z czym mamy do czynienia na co dzień, co na początku troszeczkę nas zawsze dziwiło, że raz spojrzeliśmy na jakieś buty, potem za każdym razem w internecie, za każdym razem jak otwieramy internet, szukamy czegoś, to znowuż wyskakują nam te same buty albo podobne. To też ma związek z RODO?
Zdecydowanie. To jest tak zwana reklamia behawioralna, czyli reklama dostosowana do naszych zachowań w sieci. Powinniśmy być o tym poinformowani.
Uczucie jest trochę dziwne, bo mamy wrażenie takie, jakbyśmy byli cały czas obserwowani.
Tak. Mhm. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że nasilanie się tego typu zjawisk tworzy w społeczeństwie poczucie konformizmu, co nie jest dobre nigdy. Każdy z nas jest jednostką niezależną. Rzeczywiście tak jest. Stąd między innymi ta zmiana. Musimy być poinformowani o tym, że nasze dane IP komputera bardzo często jest uznawane za dane osobowe, są wykorzystywane w takim celu, a bardzo często o tym nie wiemy.
Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji, jak przeczytałam na stronie ministerstwa, jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji ludziom żyło się lepiej. Tak ładnie, humanistycznie jest to określone, a żyje się lepiej.
Ale rzeczywiście tak jest. Tych usług jest coraz więcej. Chwilę temu została wdrożona nowa usługa, jaką jest e-dowód, czyli dowód z warstwą elektroniczną. Każdy z państwa może nieodpłatnie starać się o wydanie nowego dowodu osobistego. E-doręczenia, czyli na poczcie już nie musimy pokazywać papierowego świstka z odbiorem korespondencji. Będziemy mogli wykorzystywać do tego aplikację M-Obywatel. Absolutnie zachęcam do wykorzystywania. Przed audycją rozmawiałem z panią redaktor o tym, co akurat ja tworzę w Ministerstwie Cyfryzacji, projekt jakby mnie podlegający, czyli tak zwana mapa innowacji. Mamy duży problem w Polsce z inwestowaniem w innowacje na poziomie samorządu terytorialnego. Chcemy zaktywizować prezydentów, burmistrzów. Nie ma świadomości co do potrzeby innowacji. Jest dużo środków, które są niewykorzystywane bardzo często.
A to są środki po stronie ministerstwa?
Dotacje, które są zarówno środki krajowe, jak i środki unijne, jak i środki samorządowe. One są bardzo często niewykorzystywane, dlatego, bo świadomość, potrzeba innowacji jest nie na wystarczającym poziomie, a włodarz zaspokaja zawsze potrzeby mieszkańców. Jeżeli my jako mieszkańcy nie oczekujemy od włodarza, od prezydenta innowacji, nie widzimy związku pomiędzy tą innowacją a ułatwieniem nam życia, to tutaj pojawia się problem. Ja ostatnio byłem w Poznaniu i właśnie mówiłem to, co teraz mówię, i nagle jedna z pań z Torunia zapytała mi pytanie, ale gdzie mi ta innowacja ułatwia życie? Podałem bardzo prosty przykład tablic na przystankach, które pokazują nam, o której godzinie autobus przyjedzie. Nie musimy wyszukiwać na wszystkich tablicach, to jest przykład innowacji, w które część włodarzy inwestuje, część nie. Stąd mapa innowacji, czyli pokazanie tych ośrodków najbardziej innowacyjnych w Polsce. Polsce i w ten sposób zestymulizowanie, przepraszam, konkurencyjności po stronie włodarzy. Ten Janek z miejscowości obok wdrożył, to dlaczego ja mam nie wdrożyć, prawda? I chcemy to rzeczywiście zrobić. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie do miesiąca taka mapa na stronie Polski z tymi punktami innowacyjnymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji się pojawi.
Czyli chcecie tutaj wywołać taką zazdrość i takie poczucie konkurencji we włodarzach,
tak,
żeby chcieli po prostu mieć to, co sąsiad.
Chcemy wywołać poczucie zazdrości, konkurencyjności i też zbudzić trochę, potem o tym mówić, prawda? Czyli najpierw stworzyć, potem o tym mówić, mało tego, gloryfikować to może jest złe słowo, ale wspierać nie te ośrodki, które nie inwestują w innowacje, tylko wręcz odwrotnie, wspierać te, które w innowacjach dostrzegły wartość. Czyli jeżeli widzimy, że mamy centrum, tak jak na przykład Jaworzno, miasto, które po raz pierwszy wdrożyło w Polsce tor do autonomicznych pojazdów. Nagle okazało się, że staje się to miejscem pracy dla naukowców. Nagle okazało się, że to ściąga ośrodki naukowe, różnego rodzaju inwestycje. Tego typu projekty chcemy promować.
A co jeszcze na takiej mapie może się znaleźć? Jakiego rodzaju innowacje?
Inteligentne oświetlenie, czyli lampy, które coraz częściej są wdrażane w Polsce, które swoim natężeniem światła dostosowane są do ruchu ulicznego. Szkoły, gdzie mamy wdrożone innowacyjny system ocieplania, uzależnione od tego, ile dzieciaków jest w klasie, uzależnione od tego, o której godzinie rozpoczynają się lekcje, system innowacyjnego oczyszczania miasta, czyli dzisiaj jest tak, że bardzo często, zwłaszcza w starych miejscowościach, gdzie mamy wąskie ulice, te śmieciarki rano tworzą korki, zaśmiecają powietrze, robią tak zwane puste obiegi, czyli jadą po pusty kosz, bo one nie wiedzą, czy dany kosz jest pełny, czy pusty. Są miasta, które wdrażają tak zwane inne inteligentne kubły, czyli mają 3 czujki. Ostatnia czujka operatora informuje o tym, że kubeł jest pełny. I taka śmieciarka jedzie tylko po pełne kubły, a nie po puste. Coś, co ma same plusy. Inteligentny system parkowania, czyli zamieszczanie, czy to z wykorzystaniem fotokomórek, czy to z wykorzystaniem sieci pod płytami chodnikowymi, komunikowanie miejsc wolnych parkingowych, czyli takie mieszkanie ściąga sobie aplikację i widzi ulicę Marszałkowską. To jest przykład, bo akurat w Warszawie tego nie ma, ale jedna z bardziej znanych ulic w Polsce, więc powiedzmy ulicę Marszałkowską, która jest cała czerwona, co oznacza, że nie ma żadnego miejsca parkingowego. Co on robi? Nie bierze samochodu, bierze hulajnogę, bierze rower, bierze transport publiczny, idzie piechotą. Same plusy. Czyste powietrze, brak korków, zwłaszcza, że mówi się, że 80% ruchu ulicznego w mieście to jest ruch, który jest potęgowany przez osoby, które szukają miejsca, krążąc dookoła tych największych ulic. Same plusy.
No to takie, że tak powiem, kolokwialnie bariery. Rozumiem, że na nie można zdobyć również fundusze. Ile mniej więcej wniosków wpływa do Ministerstwa Cyfryzacji?
My nie jesteśmy ośrodkami, które co do zasady finansuje takie rozwiązania. Trzeba byłoby rzeczywiście skierować pytanie do Centrów Projektów Polska Cyfrowa, do NCBR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli tych ośrodków, które kierują, które wydatkują takie środki. Natomiast wiem o tym, że liczba jest zdecydowanie niezadowalająca.
Czyli można wziąć więcej.
Można wziąć więcej.
Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki.
Dziękuję bardzo Państwu.
Kluczowy temat.